Cześć, tu Malwina Regina, a to jest podcast Preta Talks w ramach kolektywu Preta Create. Dzisiaj jestem w studio z osobą, która jak dla mnie robi prawdziwe piruety w kreatywności, czyli z Anią Witko, scenografką, której w zasadzie chyba nie da się zamknąć w żadne ramy. Cześć, Aniu.
Cześć, dzień dobry, witam was.
Ogromna przyjemność, bo tak jak ci mówiłam wcześniej na naszym spotkaniu, że naprawdę obserwuję cię od dawna i no jestem twoją fangirl, więc trochę tutaj będzie takiego fanowskiego kontentu, ale zacznę no właśnie od takiego pytania, czy ty sobie zdajesz sprawę, czy w ogóle o tym myślisz, że wyznaczasz trendy w swojej dziedzinie?
Może nie myślę o tym na co dzień, ale dostaję dużo komunikatów w sumie na ten temat i dużo pytań o pracę, współpracę, więc wydaje mi się, że to trochę mówi o tym.
Że nie da się tutaj zaprzeczyć, że jest inaczej. Nawet jeżeli ktoś po prostu jest tak skromny, że próbuje to wyrzucić z głowy. Oczywiście, że tak. Mówię tutaj oczywiście o całej twojej działalności, bo może tak, żeby pro forma sobie zacząć od tego, że właśnie jesteś scenografką. Co to dla ciebie znaczy? Umiesz zamknąć pojęcie tego słowa już z twojego doświadczenia w jednym zdaniu?
Wydaje mi się, że nie. I wydaje mi się, że każdy, kto jest scenografem, ma jakieś swoje dziedziny, którymi się zajmuje i trudno w ogóle porównać bycie scenografem, mnie konkretnie jako scenografa, z innymi osobami, które się zajmują scenografią w filmie albo w teatrze, albo jeszcze jakąś inną scenografią, więc w sumie nie da się tego ubrać w ramy. Mogę jakby opowiedzieć, jakimi dziedzinami ja się zajmuję, albo troszkę się zajmuję, albo zajmowałam, ale też jest wiele, których pewnie nigdy nie.
To nie w twoim przypadku, na czym polega praca scenografa dla osób, które, nie wiem, być może właśnie sobie odkrywają jakąś nową drogę dla siebie?
Ja konkretnie zajmuję się projektowaniem różnych rzeczy. Na przykład eventów, na przykład wnętrz, witryn, sesji zdjęciowych, wideo.
No właśnie, duża rozpiętość, i tutaj bardzo. W tym haśle projektowanie, wiesz, no to jest mega pojemne hasło, co nie? I myślę, że tutaj akurat ty najlepiej o tym wiesz. I teraz, co oznacza to projektowanie? Czyli czy to jest koncepcja, czy to jest właśnie wniesienie krzeseł, czy to jest rozstawienie na eventach talerzy, sztućców? Na czym polega to projektowanie tych różnych rzeczy?
Tak naprawdę w każdym projekcie jest troszkę inny i ma trochę inny zakres. Ale zazwyczaj polega to na tym, że wymyślamy koncept do, załóżmy przy evencie, wymyślamy koncept tego eventu, albo dostajemy koncept, który mówi nam o tym, że ma przyjść 30 gości, że ktoś chciałby zrobić kolację, która jest połączeniem kolacji z koncertem i z czymś tam jeszcze, i że chciałby to zrobić w jakiejś konkretnej lokalizacji. No i mówi nam na przykład, no nasz wiodący kolor to jest kolor czerwony, więc poprosimy o pomysł z kolorem czerwonym w tej lokalizacji, co można by zrobić. No i wtedy ja zajmuję się wymyśleniem, co by mogło być jakimś głównym elementem, jak to mogłoby wyglądać, gdzie można by wpleść coś w stylu marki, która nas zatrudnia, a później oczywiście produkujemy to, zbieramy, przywozimy, układamy, a na koniec demontujemy.
To jest tak chyba duży skrót tego, jak to wygląda w realu, prawda? Bo to brzmi, jakbyście przez 3 dni byli w stanie zrobić na przykład całą koncepcję, ty i twój team, bo też od razu fajnie, żeby to wybrzmiało, że
tak,
nie jesteś
to
tylko
nie jest praca jednej osoby. Zdarzają się takie produkcje, które trzeba zrobić w 3 dni akurat, więc da się to zrobić, no ale wiadomo, nie jest to najbardziej komfortowy styl pracy. Ale tak, no warto podkreślić, że nie jest to praca dla jednej osoby, dla całego zespołu.
A to jest taka praca, tak sobie pomyślałam, że jeżeli ktoś przyjdzie do ciebie i właśnie powie, że jemu się marzy, nie wiem, złota klatka z pawiem w środku, to wy się zajmujecie takimi rzeczami właśnie, żeby realizować jakieś takie fantazje?
Akurat w takiej konkretnej, pewnie powiedziałabym, że no nie rekomendowałabym wkładania pawia do klatki, ale jeżeli ktoś bardzo by się upierał, to zadzwoniłabym, mam taki numer w telefonie, pan od zwierzątek. I spytałabym się, czy mógłby przywieźć takiego pawia i by przywiózł go pewnie.
Okej, rozmawiałam ostatnio z Marysią Sużycką, z Szutmi, która jest producentką akurat. I wydaje mi się, że tu jest dużo punktów styku tak naprawdę, bo wy też właściwie produkujecie po prostu, czy to jest no, event, wydarzenie.
Produkujemy, ale jakby wszystko w naszym małym... Produkujemy scenografię, nie produkujemy... Nie szukamy ludzi, którzy przyjdą na ten event, ani nie ustalamy godziny, kiedy kto, kiedy przyjeżdża. Wiadomo, produkujemy coś tylko w naszej jakby rzeczy, za które ja jestem odpowiedzialna, produkuję je. Mm-hmm. A nie do końca nazwałabym to produkcją eventu. Tego jest osobna mm-hmm. osoba.
Bo szukam jakichś właśnie takich ram twojej pracy mimo wszystko. Czyli czy, no bo też już jesteśmy przy tym evencie, który jest chyba taki najbardziej różnorodny i dużo rzeczy się tam dzieje. Bo oprócz tego, że wy zaprojektujecie przestrzeń, często pewnie też na przykład dajecie sugestie co do przestrzeni, tak sobie myślę. Mm-hmm, tak. To wszystko to, co się będzie działo w środku, ale na przykład też to, co konkretnie ma się znaleźć na stole, czyli wchodzicie już na przykład w usługę gastronomiczną, gdzie oczywiście może nie wy to przygotowujecie, mm-hmm. chociaż też tak bywa.
Bywa, ponieważ Dagmara, która ze mną pracuje, oprócz tego, że ze mną pracuje już chyba z 6 lat, to ma niesamowity dar do robienia różnych niemożliwych rzeczy, których nikt nie chce nam zrealizować. Czy to kokardki cukrowe, czy to tort o średnicy metr. Nikt, jakby zazwyczaj, jeżeli szukamy wykonawcy, wszyscy mówią, nie da się, nie zrobimy. To w takich sytuacjach wkracza Dagmara, która ma jakby również inne obowiązki, bo jakby pracujemy na co dzień jakby w innej formule, nie przygotowujemy jedzenia, to ona zawsze ratuje nas w takiej sytuacji i przygotowuje to jedzenie. No ale generalnie, jeśli chodzi o takie gastronomiczne rzeczy, to bardzo często dajemy sugestie, co firma cateringowa ma przygotować i w jakiej formule, w jakim kolorze, w jakim kształcie, jaki my chcemy, jaki mamy do tego pomysł, żeby to ułożyć, jakie naczynia, la la la. No więc jakby dużo jest współpracy jakby z innymi pionami, tak zwanymi.
A tutaj jest dużo pracy od zera, właśnie, że przychodzi ktoś, zróbcie nam coś fajnego, byle żeby tam był akcent czerwonego, bo to jest kolor
bardzo
naszej
dużo.
Firmy. Że w ogóle cała kreatywna koncepcja jest totalnie po waszej stronie. Tak. To jak wyglądają, wiesz, takie projekty, kiedy ktoś przychodzi dokładnie w ten sposób, że być może nawet dajemy wam wolną rękę i to jest chyba w ogóle super sytuacja, tak naprawdę. To od czego zaczynasz swoją pracę wtedy?
Tak naprawdę nie ma jednej receptury od czego i zawsze droga, którą podążam, jakieś 3 kroki i jest. Zazwyczaj są 2 opcje. Pierwsza jest taka, że od razu mam jakiś pomysł i że on się po prostu naradza w sekundzie, kiedy ktoś mi referuje, co chciałby dostać. No to jest wiadomo, najfajniejsza sytuacja. Druga sytuacja jest taka, że po prostu muszę usiąść się zmusić, żeby coś wymyślić. No i zazwyczaj się udaje, po prostu, że może się nie uda dzisiaj, może się nie uda jutro, ale jeżeli mam deadline na za 2 dni, to zawsze to się magicznym sposobem w którymś momencie usiądę i to wyduszę z siebie.
Właśnie to jest chyba też kluczowe, bo w naszym wyobrażeniu tak osób z zewnątrz, to często ten deadline to jest 2 tygodnie, miesiąc, na takie tworzenie kreatywnej koncepcji, pomyśl sobie.
No, średnio.
To tak się 48 godzin, ultimatum ostateczne i coś nam podaj
dwa
na tacę.
2 tygodnie to jest jakieś marzenie. Bardzo rzadko to się zdarza. 2 tygodnie może być do eventu, czyli tak naprawdę realnie, żebyśmy my byli w stanie coś przygotować innego niż pojechać do IKEA i kupić talerze gotowe, no to jakby my potrzebujemy co najmniej tygodnia, żeby móc znaleźć, ściągnąć, przerobić, zamówić u kogoś. To jednak jest
No bo wy dużo robicie też ręcznie rzeczy. Powiedziałaś tutaj też o tym jedzeniu, że robicie rzeczy niemożliwe, oczywiście pewnie do jakiegoś stopnia, ale ja obserwując wasze projekty, oczywiście tutaj też odwołuję wszystkich do Instagrama, przede wszystkim Ania Witko, bo tam fajnie widać po prostu twoją pracę i to jest najfajniejsza właśnie referencja, to ty i twój team robicie bardzo dużo rzeczy ręcznie, właśnie w tych wszystkich scenografiach też, które się odbywają i wy to robicie. Wy śpicie?
Śpimy. Może wygląda, jakbyśmy nie spali, ale oprócz tego, że pracuje ze mną na stałe właśnie Dagmara i Ola, które są jakby codziennie w pracy. W sensie, no, mamy wolne weekendy. Ale jakby pracujemy w takiej normalnej formule już teraz. Nawet to, że jesteśmy freelancerkami, nie zmienia faktu, że pracujemy tak naprawdę od poniedziałku do piątku. I jak mamy konkretne zadania do wykonania, typu musimy ręcznie zrobić kwiaty z bibuły, albo musimy zrobić jakieś stroiki, albo cokolwiek, jakby co jest do zrobienia ręcznie, to mam taką pulę ludzi, która z nami współpracuje i jakby których skille znam, wiem, co potrafią, co mogliby zrobić i zgłaszamy się do takich ludzi i albo ich zapraszamy do nas do pracowni, żeby siedzieli z nami i to robili, albo prosimy, żeby zrobili, przywieźli. Bardzo dużo mamy taką, ja mam bardzo dużą pulę, mam bardzo dobrą pamięć, jak kiedyś zobaczę, że ktoś coś potrafi zrobić, zobaczę w internecie, ktoś u kogoś na relacji, cokolwiek, jakby można być pewnym, że ja to zapamiętam i że się odezwę w tej sprawie.
Okej, czyli dużo też spędzasz czasu w social mediach, tak szukając tych kreatywnych koncepcji, jakichś pomysłów osób?
Tak, w sumie bardzo dużo.
No bo tak sobie myślę, że właśnie też przed chwilą wcześniej rozmawiałam z Łukaszem, z Ulu Kukim i rozmawialiśmy o researchu, bo ja też wyznaję taką zasadę, że znaczy zasadę, właściwie to jest po prostu fakt, że praca kreatywna w ogromnej mierze się odbywa na researchu. I
zaczyna się od researchu.
Tak, w ogóle zaczyna, albo też w sumie nawet jak prowadzę warsztaty kreatywne, bardzo często mówię o tym, że ta kreatywność też rodzi się z tego, że my cały czas w jakiś sposób robimy ten research, czyli nie tylko wtedy, kiedy mamy klienta i konkretny jakiś koncept, no to wtedy już w ogóle powinniśmy mieć coś przygotowane, pewnie coś tam zapisane w jakichś naszych notatkach. Dokładnie tak to pewnie odbywa się u ciebie.
Tak, ja w ogóle mogę nazywać się królową researchu. Naprawdę nie ma rzeczy, której nie znajdę w internecie, referencji, czegoś podobnego, czegoś w tym stylu, jakiegoś produktu, którego nie ma nigdzie. Nie ma takiego produktu. Ja go znajdę. Nawet jeżeli miałabym spędzić 3 godziny szukając konkretnej łyżeczki, ja ją znajdę i ona zostanie zamówiona. Po prostu nie ma takiej rzeczy, która by się nie znalazła.
Ale to jest też jakieś takie dla ciebie wyzwanie wtedy?
Nie wiem w sumie, czy to jest wyzwanie. Jakoś pamiętam, że zawsze byłam dobra w research i jakoś szybko mi to zazwyczaj przychodzi. Wiem, jakie hasło wpisać, wiem, co znaleźć, coś tam tutaj, jaką stronę, do kogo napisać, do kogo się zgłosić. Jakoś zawsze to idzie szybko.
Właśnie sobie teraz uświadomiłam, że w sumie bardzo podobny wątek, żeśmy z Marysią Sużycką z Shoot Me poruszały, czyli właśnie dokładnie to, że chyba Marysia nawet też powiedziała takie zdanie, że ją nawet drywuje to, że ktoś mówi, że ona na przykład czegoś nie znajdzie, nie da rady zrobić i tak dalej w takiej swojej pracy.
Ja nie czuję jakiegoś challenge'u, że ktoś mi mówi, że czegoś nie znajdę. To jest bardziej kwestia tego, że chcę coś znaleźć, żeby ułatwić sobie życie, żeby nie musieć tego produkować.
A właśnie, no bo alternatywna opcja jest taka, że musisz siąść i sama zrobić. Dokładnie, tak. Rzeczywiście tak jest. A jakieś takie najbardziej też absurdalne rzeczy, które musiałaś być może właśnie zrobić?
Mam wrażenie, że codziennie robimy absurdalne rzeczy. Trudno mi sobie przypomnieć. Tak, no musieliśmy, nie zrobiliśmy go finalnie sami, ale zamówiliśmy 2-metrowe jajo ze styropianu. To było na pewno dość abstrakcyjne. Trudno było też wytłumaczyć podwykonawcom, po co jest konkretnie nam to 2-metrowe jajo. No ale tak to robimy. No rzeczy, które podejrzewam dla każdego, który nie zajmuje się tym, co ja, dość abstrakcyjne rzeczy. Tu jakieś przeskalowane liście, tu jakiś domek z fasadą tylko z przodu, tu diamencikowe kwiatuszki.
Czy mi się dobrze kojarzy, że kiedyś krokodyla robiłaś?
Robiliśmy krokodyla na witrynę i jeszcze 3 inne zwierzęta. Więc jakby, jak ja to wysyłam na przykład czasem mojej mamie na WhatsAppie, to ona mówi, Boże, coś ty znowu myśliła.
Na czym polega na twoja praca? Komu? Zajmij się prawdziwą pracą. Tak, dokładnie. A o tym jaju wspomniałaś, no to jest chyba jeden z takich projektów, który głośny był w internecie, czyli to jest realizacja dla Reserved. To był event z okazji premiery kolekcji z Blanką Miro.
Dokładnie.
I piękne w ogóle cała realizacja. Dużo było przy tym.
3 dni montażu samego.
Samego montażu, tak. A samej koncepcji, bo to fenomenalnie rzeczywiście ten event wyglądał.
Ta koncepcja, tam generalnie jest to wielowątkowa sytuacja, ponieważ ja byłam Robiłam też scenografię do sesji zdjęciowej, która była jeszcze przed eventem.
Też odwołuję, bo też piękna sprawa.
I ja generalnie pracuję z Reserved już, nie wiem, z 6 lat. Bardzo długo. Jest to jeden z moich stałych klientów, z którymi już, no naprawdę, byliśmy tu i ówdzie. I robiliśmy dużo rzeczy. I jeśli chodzi o ten konkretny event, to pracowałam przy nim z Julą Stróżycką. I generalnie polegało to na tym, że przerzucałyśmy sobie pomysły, co ciekawego można zrobić. Widzieliśmy, że Blanka Miro kocha surrealizm i że jakieś tutaj nawiązanie do tego pewnie byłoby fajne, plus nawiązanie do sesji. No i tak się rodziły zupełnie randomowe pomysły, które nagle wszystkim się podobały i zostały zrealizowane. Ale jest to jeden z tych projektów, w których ktoś nam dał rzeczywiście wolną rękę, dał nam budżet i mogliśmy zrobić, co nam się żywnie podobało.
Przecież, ale dobrze rozumiem, że siedzisz sobie z Julią i któraś z was nagle rzuca, zróbmy dwumetrowe jajo?
Akurat to jajo to był taki pomysł, że myślałam sobie o tym, że surrealizm, może trzeba, warto iść jakąś taką bardzo prostą drogą, surrealizm Salvador Dali. Już. No i zastanawiałam się, co sobie tutaj ciekawego zrobić na tym stole, żeby to nie było, jakby ten stół był na 80 osób i był jednym stołem, więc warto było wymyślić coś, co będzie spektakularne, a czego nie trzeba będzie zrobić w 100 egzemplarzach, bo ten stół był tak długi. No i myślę sobie Salvador Dali i przypomniał mi się jego dom, chyba w Hiszpanii, albo gdzieś, gdzie on był. I na dachu tego domu było to wielkie jajo. Więc to jest to jajo. Po prostu przeniesione z tego domu na stół.
Zastanawiam się czy nie mówimy o Figuere z muzeum, bo też tam byłam. Albo w Cadaqués w Hiszpanii. Nie pamiętam w którym, ale gdzieś tak.
Znane fotki. Posiadłość nad wodą i wielkie jajo na dachu. No więc ja sobie pomyślałam, świetne jajo, weźmy to. Zwłaszcza, że używaliśmy jaja na sesji zdjęciowej. I jakby stąd się wziął ten pomysł akurat konkretny. Tam jeszcze akurat jak myśleliśmy to jajo, to przez chwilę myślałam, może żeby nie było aż tak easy, to może coś innego przeskalowanego. Pamiętam, że przymierzałam, czy może jakiegoś homara, albo jakieś inne rzeczy, które są związane z Salvadorem Dali, ale jakoś to jajo wybrzmiało mocno na tym stole, więc zdecydowaliśmy się finalnie.
Okej, super. No właśnie, bo to się zastanawiałam długo nad tym, tak obserwując cię po prostu, twoją pracę, ile jest procent na spontan, a ile to jest takie właśnie przemyślane działanie, albo właśnie jakiegoś takiego researchu, już stricte poddanego klienta, poddany projekt, a ile właśnie jest tutaj przypadku też trochę w twojej pracy?
W zasadzie tego przypadku już prawie w ogóle nie ma. Przy tej skali, w której jakby aktualnie pracujemy, robiąc tyle projektów naraz, trochę nie ma miejsca na to zastanawianie się, czy coś się uda, czy coś się nie uda, coś się myśli. No niestety ktoś, kto chce mnie zatrudnić i zapłacić mi tyle, ile wynosi moja stawka i nie, jakby wiem, że to nie są jakby małe kwoty, to raczej oczekuję, że coś będzie przygotowane od początku do końca, a nie będzie tam do ze spontaniczności już na samym montażu. No ale zazwyczaj, w sumie jak o tym sobie pomyślę, to każda realizacja rozpoczyna się od researchu. Właśnie Ola, która też również ze mną pracuje, jest osobą, która zajmuje się researchem razem ze mną, więc zazwyczaj to wygląda tak, że siedzimy razem z komputerkami, omawiamy sobie tutaj, jakie są punkty, o które można by się zaczepić, researchujemy. Ja przygotowuję prezentację, omawiamy ją z klientem, koncept się podoba lub się podoba, ale są jakieś uwagi. Wprowadzamy te uwagi i później temat trochę przejmuje Dagmara, która z nami pracuje i ona się zajmuje już całą logistyką, zamawianiem rzeczy, umawianiem ludzi, przekładaniem transportów, tu umawianiem budowy dekoracji i całą tą resztą, więc to taka...
A to jest stresująca praca, bo wydaje mi się, w ogóle dużo słyszałam o produkcji, znaczy no to wy się nie zajmujecie produkcją, ale o pracy przy evencie, przy eventach. No przypuszczam, że robienie witryny jest mniej stresujące niż na przykład event. Ale to jest taka praca, która no, potrafi sprawić, że nie śpisz po nocach, nie tylko dlatego, że musisz coś zrobić fizycznie.
Nie, w sensie wydaje mi się, żebym oszalała, jakby tak było. Ale wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o eventy, to jest w ogóle moja ulubiona formuła mojej pracy, ponieważ na sesjach zdjęciowych zazwyczaj jest tak, że jestem ja i 100 innych osób, które się zajmują fotografią, wideo, klient, stylista. I każdy zazwyczaj ma coś do powiedzenia w trakcie mojej pracy. I to jest jakby nagminna rzecz, która bardzo mi utrudnia w sumie życie, że robię coś, coś jeszcze nie jest skończone, a już ktoś ma do tego jakieś uwagi. Mm-hmm. I ja zazwyczaj muszę stać i mówić, to jeszcze nie jest skończone, dajcie nam pół, nie wiem, 15 minut i zaraz jakby będzie to wyglądało tak, jak powinno wyglądać. No i to jest jakby zazwyczaj bardzo męczące, że tak jeszcze nie zdążymy już postawić, a już dostaję uwagi. Z eventami jest tak, że mamy jakieś określone godziny montażu i godzinę gotowości na event. I zazwyczaj jest tak, że klient przychodzi na tak zwaną godzinę gotowości, czyli zazwyczaj jest to godzinę przed eventem albo pół godziny i odbiera dekorację, która już jest gotowa. Więc jakby widzi ją w całości, widzi jakby wszystko to, co my sobie przemyśleliśmy i uznaliśmy, że może w moodboardzie było troszkę inaczej, ale już na samej realizacji stwierdziliśmy, troszkę lepiej będzie wyglądało, jak jednak zmienimy. I jakby ja zazwyczaj podejmuję takie decyzje, że no dobrze, no klient chciał coś innego, ale ja osobiście uważam, że to będzie zdecydowanie lepiej wyglądało. No i zazwyczaj ten klient przychodzi, widzi cały kształt i jakby wszystko jest super, mega się podoba. Widzi jakby wszystko, no wszystko jest gotowe do robienia zdjęć, wiadomo. Mm-hmm. I jakby ta formuła jest dla mnie po prostu idealna. Klient jakby przychodzi, gotowy odbiór, ja idę do domu i jest koniec mojej pracy. Później jakby ludzie z mojego teamu przychodzą na demontaż. A z tymi sesjami to się siedzi, tu każdy coś powie, coś tam, nie dokończymy, a już jakaś uwaga. Więc...
Tak, praca na sesjach w ogóle jest chyba od każdej strony. To w ogóle co ciekawe, każdy członek zespołu, który pracuje na danej sesji też pewnie może powiedzieć dokładnie też to, co ty, no nie? Bo to, to działa właśnie we wszystkie strony w ogóle. A zastanawiam się, ile tak procentowo w tej twojej pracy jest kreatywności, ile jest logistyki, ile jest zarządzania, bo pewnie... Patrząc właśnie na twój Instagram, ludzie sobie pomyślą, wow, też chcę to robić. I no trochę to jest pytanie o to, co trzeba umieć, jakie skille czy cechy trzeba mieć, żeby rzeczywiście się tym zajmować, bo sama kreatywność tutaj nie wystarczy, nie?
Myślę, że nie. Myślę, że ten zawód, który ja akurat uprawiam, jest bardzo, bardzo specyficzny i trzeba mieć naprawdę zestaw konkretnych cech, żeby to mogło się powieść na większą skalę niż jedna sesja w tygodniu. Przede wszystkim kreatywność i znajdywanie rozwiązania na każdy zadany problem albo za 5 minut, albo za pół godziny, albo w tej sekundzie, jakby zawsze trzeba coś wymyślić.
No, to dopytam cię, dla ciebie kreatywność, ty jak sobie pojmujesz tą kreatywność? To jest właśnie co? W tej twojej pracy oczywiście.
Nie ma jednej chyba receptury, co to jest ta kreatywność, bo przede wszystkim, jakby wiadomo, jest to wymyślanie czegoś od zera, albo jest to wymyślanie czegoś pod konkretny budżet, albo jest to wymyślanie, albo przerabianie czegoś, co niekoniecznie mi się podoba, a wiem, że muszę zrobić, a chciałabym, żeby to wyglądało lepiej niż ktoś ode mnie oczekuje. Plus wydaje mi się, że dużą kreatywnością jest wymyślanie technologii, jak co, gdzie zamontować, żeby nie zniszczyć wnętrza, żeby nie wiercić w ścianach, nie wiercić w podłodze, ani w suficie. Więc wymyślanie technologii, co jak postawić, co jak wybudować, co skąd wziąć. No ale wracając do twojego pytania, myślę, że tej kreatywności jest tak 30%
to realnie. Niby nie.
Kolejne 30% to jest, no dobra, 30 może to jest przesada, ale wydaje mi się, że mega ważną umiejętnością jest dopasowanie się do klienta i do potrzeb klienta. I wczucie się w to, co komuś konkretnemu się podoba, bo wiadomo, nie wszystko to, co mi się podoba się klientowi i na odwrót. A jednak wydaje mi się, że jestem w stanie robić tak dużo różnorodnych projektów, dlatego że totalnie jestem w stanie się wczuć, co się komu podoba. Pogadam z kimś 20 minut i ja wiem, które krzesło mu się podobało, jaki kolor mu się będzie podobał, czy podkładki pod świece powinny być złote czy srebrne. Ja jestem w stanie po 20 minutach jakby rozczytać. Ktoś mi pokaże 3 referencje czegoś i ja już napisałam swoją historię o tej osobie i wiem, czego chcę i czego nie chcę. Szczególnie. Więc to jest na pewno mega ważne, żeby jakoś...
To się wypracowuje klienta, pewnie, nie? Bo to
na pewno to się pracuje. Ja pamiętam, że kiedyś byłam taka waleczna, że uważałam, że coś jest, mi się nie podoba, więc od razu nie możemy tego robić, to jest okropne, te krzesła są pod rubami, w ogóle nie ma opcji, nie przywiozę takich rzeczy. A teraz są takie, dobra, może to nie jest moja stylowa, jeżeli pani bardzo chce, to oczywiście przywieziemy, ale jakby mamy jeszcze taką i taką i taką opcję. Więc jakby już nie jestem taką waleczną osobą, jeżeli klient sobie życzy, to oczywiście dostanie. Po prostu. Ja może niekoniecznie później się pod tym podpiszę, nie opublikuję tego, nie szeruję storika, gdzie ktoś mnie pod tym oznacza, no ale jakby jakoś w ogóle się już nie spinam tym wszystkim. No oprócz tego wiadomo, logistyka i zarządzanie ludźmi. Czasem to jest zarządzanie tłumem wręcz. Przy niektórych projektach pracuje 20 osób z mojego pionu. To są tłumy
okay,
jednak
to są duże
już.
Projekty bardzo.
Tak.
Okej, okay, no to są, czyli no... Ta druga cecha, no to ona jest taka właśnie pośrodku, no nie? Bo tutaj dużo jakiejś takiej intuicji, ale też dużo tego, żeby nie forsować tego swojego i mieć właśnie cały czas z tyłu głowy, że to jest dla klienta bardziej niż dla mnie, no nie? Że jest
trzeba tutaj... wyczuć, bo są klienci, którzy w zasadzie oczekują, że im się tak narzuci troszkę, pomoże, tak. Ale są też tacy, którzy sami zdecydowali, że coś chcą i po prostu chcą wykonawcy tego.
Myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że ty nie dostałeś się na scenografię. To jest cudowne.
Tak.
Taki optymistyczny moment dla wszystkich, którzy na przykład nie dostali się w tym roku na wymarzone studia. Co nie?
Tak, ja studiowałam w Gdańsku na SP. Rzuciłam te studia po roku i postanowiłam przenieść się do Warszawy. Już wtedy wymyśliłam, że będę zajmować się scenografią. Byłam totalnie zapalona, że będę robić scenografię do teatru i na różne spektakle. Tutaj sytuacje.
Czyli to się wzięło z teatru? Bardziej.
Tak, z którym finalnie nigdy nie miałam nic wspólnego.
A robisz jakieś projekty dla teatru?
Nie, nigdy nie robiłam, nigdy nie miałam żadnego zapytania.
No prosimy teatry, żeby
w
się
w zasadzie w sumie nie chcę już pracować.
Dobra, żartowałam, to się wytnie.
Ale, więc tak, chciałam się przenieść do Warszawy, już wiedziałam, że chcę się zajmować scenografią. W Warszawie był jedyny taki wydział, w którym jeszcze go nie było. No i nie przeszłam trzeciego etapu, nie dostałam się na te studia, ale myślę, że tak z 2 miesiące po tych egzaminach, kiedy nie miałam żadnego doświadczenia, wiadomo, w niczym, zaczęłam pracować i od tamtej pory pracuję coraz więcej, coraz, wiadomo, no trochę czasu minęło, myślę, że to było 9 lat temu.
Ale powiedziałaś mi też, że co ciekawe, osoby, które teraz studiują scenografię, odzywają się do ciebie.
Tak, chcą na staż przyjść.
To jest cudowne, to są najfajniejsze historie, że właśnie czasami nam się wydaje, że kurczę, dobra, to nie dla nas, a potem idziemy swoją drogą i się okazuje, dobra, dajemy radę. Zapytam cię jeszcze o to, bo mówiłyśmy o tym bardzo krótkim momencie na wypracowanie nowego pomysłu i też rozmawiałyśmy przed nagraniem o tym, że ty masz w ogóle wpisane w kalendarz takie długie przerwy na odpoczynek dla ciebie i dla teamu w okolicach świąt i Nowego Roku. Właśnie to jest tak, że czujesz, że bez tego odpoczynku nie jesteś w stanie wymyśleć tak fajnych pomysłów, jakie byłabyś w stanie wymyśleć?
Nie do końca, bo jakby ktoś mi kazał, to bym przysiadła i wymyśliła równie dobrze teraz 5 nowych konceptów. Ale ten urlop jest...
Gdzie jesteś w takim piku.
Ta przerwa w tym konkretnym czasie się wzięła z tego, że kiedyś ta praca była dużo bardziej sezonowa. I zazwyczaj było tak, że w styczniu po prostu nie było żadnych projektów. Tak realnie. Że może na koniec stycznia jeden lub dwa. I teraz już tak nie ma. W sensie ja tak nie mam. Jakby już moja praca przestała być sezonowa. Mam wrażenie, że jest wysoki sezon przez cały rok, przez to, że nie robimy tylko sesji. Tylko wiadomo, jakby kalendarz branży fashion jest jakby jakiś konkretny, że sesje letnie są, wiadomo, luty, marzec, kwiecień, a później październik, listopad, wrzesień, to są sesje na drugi sezon. Więc zazwyczaj jakby my pracowaliśmy w takiej formule i mieliśmy jakieś tam wolniejsze miesiące, w szczególności ten styczeń. Teraz już niestety tak nie ma, ale jakby ta tradycja została, więc to zostawiamy. Bo ja generalnie mam więcej wolnego niż tylko te półtora miesiąca na koniec roku, ale zazwyczaj, kiedy ja mam wolne, to mimo wszystko moja firma dalej pracuje. Mam właśnie ludzi, z którymi pracuję już od wielu lat. Te same osoby, które są zatrudnione. I zazwyczaj ja pracuję wtedy tak, że wymyślam koncept kreatywny, mówię dokładnie, jak coś ma wyglądać i już na same realizacje po prostu jeżdżą osoby. Mhm. Daga, albo Ola, albo Grześ, albo inne osoby, które z nami pracują.
Super jest to, że masz takie osoby, które możesz po prostu to zostawić, bo to też pewnie nie jest takie łatwe.
Nie, wiadomo, że to nie jest łatwe. I nawet po takim czasie ja zawsze się pytam, jak tam? Jestem po prostu w dalekim kraju, w innej strefie czasowej. Tam, jak tam wszystko zamontowane? Czy udało się zawieść wszystkie ozdoby na choince? Czy udało się coś tam, to sram to? Więc no jakby nie da się tak kompletnie wyluzować, zwłaszcza, że ktoś jakby zatrudnia mnie, bo chce dostać jakąś konkretną usługę. Więc wiadomo, że to jest troszkę stresujące. Ale jakby przez to, że mam właśnie ludzi, którzy już pracują ze mną od tylu lat, zawsze ci sami, to na pewno jest to większy spokój.
A łapiesz się czasem na tym teraz, jak powiedziałaś o tej choince i wstawaniu właśnie w nocy czy coś?
Znaczy bez przesady, w nocy nie wstaję.
No tak, ale wiadomo, jak to działa. To łapiesz się czasem na tym, że jak już jesteś w jakimś takim wirze, właśnie być może stresu, być może jakichś takich projektów, to sobie siadasz i myślisz, kurde, Ania, przecież tak jakby ty nie leczysz ludzi z raka, nie? Że tak jakby jest chill out, masz jakieś takie właśnie
ale
swoje...
Ale ja nie mam w ogóle aż takiej stresowy. W sensie nie myślę właśnie, jakby to nie jest jakaś niesamowita misja, to co ja robię, więc nie czuję w sobie takiej spiny, żebym musiała przysiąść i myśleć sobie, o nie, dobra, muszę wyluzować, bo coś tam. W ogóle jakoś nie myślę w tych kategoriach.
Musisz mi powiedzieć, jak to się robi, bo ja wiesz...
Musisz robić dużo projektów naraz. Jakby wtedy już nie ma miejsca na zastanawianie
ale
się.
Ale tak, rzeczywiście dochodzi się do takiego punktu, że już trochę zaczyna obojętnieć, ale w takim pozytywnym sensie.
Właśnie może nie nazwałabym tego obojętnością, bo jakby wiadomo, chciałabym, żeby wszystko było dokładnie tak, jak sobie zaplanowałam. Chciałabym, żeby ktoś wykonał taki bar, chciałabym, żeby ktoś wykonał taką dekorację kwiatową, bla, bla, bla. I wydaje mi się, że do tego spokoju da się dojść, zatrudniając ludzi, którym się ufa po prostu. I wie się, że może jak coś nie wyszło, to oni staną na rzęsach i zrobią tak, żeby to się udało na finalną godzinę i żeby to było. Więc wydaje mi się, że może to jest kwestia tego.
Może to jest kwestia tego.
Ja mam tą samą budowę dekoracji od wielu lat, tą samą Magdę, która zajmuje się kwiatami, tego samego Igora, który robi nam wszystkie projekty graficzne, więc jakby to jest chyba kwestia tego, że nie ma miejsca na po prostu stresowanie się tym.
Tego pana od zwierzaczków też tego samego.
Pana od zwierzaków, to jakby myślę, że skorzystałam z tego numeru tylko kilka razy, wiele lat temu, bo już dawno nie robimy takich rzeczy, albo zazwyczaj dajemy ten numer, żeby ktoś z produkcji się tym zajął, ale kiedyś parę razy byliśmy poproszeni, były kury, były szczury, były kuce, wszystko było.
To na koniec, no sztampowe, ale pytanie, być może masz gdzieś jakąś taką odpowiedź, czy jest jeszcze coś takiego, na co czekasz w tej swojej pracy, na jakiś projekt, klienta?
Myślę, że w ogóle jestem bardzo szczęśliwa z miejsca, w którym jestem aktualnie. Chciałabym, żeby trwało długo, nie wiem, jak się stanie. Ale czy mam na naszym rodzinnym rynku klienta, z którym nigdy nie pracowałam, abym bardzo chciała? Chyba nie. Już wszystkich, których wydawało mi się, że bardzo bym chciała, to już się dzieje. Robiłam też parę projektów zagranicznych. Jest to dużo zdecydowanie trudniejsze niż robienie ich tutaj na miejscu. Więc nie wiem, no w sensie wiadomo, fajnie byłoby, jak napisałoby do mnie Gucci albo cokolwiek fajnego, ale nie jest to jakiś mój, nie dążę do tego aktualnie.
Czyli dobrze jest, jak jest i żeby tak zostało, przynajmniej tak.
Dokładnie.
Super, pięknie dziękuję ci za rozmowę. Ania Witko była moim gościem.
Dziękuję.
Jeśli podobała ci się nasza rozmowa, śledź projekt Preta Create tutaj, na Instagramie, na Facebooku i w świecie realnym. W Preta Create tworzymy kreatywne szkolenia i warsztaty, nagrywamy podcasty i rozmawiamy z ludźmi z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce. Przyłącz się do nas i rozwijaj ten projekt razem z nami.